Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Wielki tydzień, ale jak powiedział słusznie Bogdan, wielkie problemy polskiego kościoła, o nich dzisiaj trochę będziemy rozmawiali. Moim gościem jest prowincjał, czyli zwierzchnik polskich dominikanów, ojciec Paweł Kozacki. Dzień dobry, szczęść Boże. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź i biskup Edward Janiak, obaj już emerytowani, otrzymali kary kościelne, nie będą mogli odprawiać mszy świętych publicznie w swoich diecezjach i nie będą w nich mogli mieszkać. Czy to są surowe kary, jak za przewinienia, które im się przypisuje?
Kary są raczej symboliczne, chociaż dla samych zainteresowanych mogą być upokarzające. No a jak pan powiedział, niestety te winy są przypisywane czy domyślane i to jest problem, że w komunikacie nuncjatury znalazły się opisane kary, natomiast nie zostało nazwane, dlaczego te kary zostały nałożone. I to jest jakiś brak tego komunikatu.
Czyli zło nie zostało nazwane po imieniu, tak? Jest kara, nie ma winy, jak pisał Grzegorz Górny.
Tak jest.
No dobrze, rozmawiamy o karach, rozmawiamy o winach, tymczasem chmury nad zakonem dominikanów. Wczoraj powołano komisję prowadzoną przez Tomasza Terlikowskiego, czyli świeckiego, który ma wyjaśnić skandal obyczajowy, do którego doszło wśród polskich dominikanów. Co ma wyjaśnić dokładnie ta komisja?
No, krótko powiem, że rzeczywiście doszło do skandalu. Jeden z naszych współbraci jeszcze w latach pod koniec lat 90. XX wieku stworzył coś w rodzaju sekty w duszpasterstwie akademickim i wtedy dopuścił się przemocy, manipulacji oraz przestępstw seksualnych. Zostały nałożone na niego kary, które jak się okazało łamał. I ostatnio dowiedzieliśmy się, że pojawiła się nowa ofiara.
Tak, w 2011 roku też miał się dopuścić gwałtu na zakonnicy. Ten duszpasterz, który jest, no, oskarżany o te przestępstwa, no, dopuszczał się rzeczy strasznych. To brzmi rzeczywiście niewiarygodnie aż. Znaczy, przepraszam, nie, bez opisywania szczegółów, ale no, seks w kościele, gwałty, molestowanie kobiet, no, to są rzeczy, które się w głowie nie mieszczą.
To jest szokujące i dlatego zdecydowaliśmy się na taką drogę, żeby zanim zapadną kary, zanim zapadną konkretne decyzje, no, wyjaśnić tę sprawę od początku do końca. I komisja, która została powołana, której przewodzi Tomasz Terlikowski, ma po pierwsze opisać działalność ojca Pawła, tą przestępczą, te wszystkie nadużycia, te wszystkie nieprawidłowości, opisać również reakcję przełożonych, czyli moich poprzedników i moją na tę sytuację oraz odpowiedzieć na pytanie, jak to możliwe, że do takiej sytuacji doszło.
Do kiedy ta komisja będzie działać? Czy ma jakiś termin, czy też będzie to po prostu latami się ciągnęło i w końcu wszystko przyciągnie?
Z założenia komisja ma zakończyć swoją działalność, ma przedstawić wnioski 30 czerwca. Oczywiście jest to termin zakładany, ponieważ nie wiemy z jaką materią, ile będzie dokumentów, ilu będzie świadków.
Nie wiemy słowem, ile ofiar właśnie przyjdzie i się zgłosi, tak? No dobrze, ale teraz
w związku
tak.
Z tym termin może ulec przedłużeniu.
Ta komisja jest powołana.
Założenia 30 czerwca.
Ta komisja jest powołana do badania jednej sprawy. A co jeśli dowie się o tym, że to nie był jeden dominikanin, tylko było ich kilku i działali albo wspólnie, albo w różnych miejscach, że podobne przypadki miały miejsce nie tylko we Wrocławiu wtedy, ale w innych miastach także. Co wtedy?
Komisja będzie odnotowywać sobie te przypadki i z przewodniczącym, czyli z panem Tomaszem Terlikowskim jestem wstępnie umówiony, że jeżeli taka sytuacja się zdarzy, to będziemy przedłużać działanie tej komisji i rozszerzać na inne przypadki.
Paweł Kozacki, prowincjał, czyli zwierzchnik polskich dominikanów, jest państwa i moim gościem. Ojcze prowincjale, dobrze, to wszystko jest fajnie, że jest komisja, że na czele stoi świecki, tylko problemem nie są nawet najstraszniejszym to, że ktoś tam dopuścił się przestępstw, bo niestety takie rzeczy się będą zdarzać, tylko wasza, dominikanów, reakcja, także ojca. Ojciec jest prowincjałem od 2014 roku. W tym samym czasie ojciec pozwolił ukaranemu już Dominikaninowi, właśnie ojcu Pawłowi M., temu przestępcy seksualnemu, na to, by głosił rekolekcję, na to, by spowiadał, słowem na to, by znajdował nowe ofiary. I co się okazało? Okazało się, że on rzeczywiście znalazł nową ofiarę. Więc to jest także pytanie o odpowiedzialność ojca.
Znaczy tutaj wyjaśnienie. Pozwoliłem na głoszenie rekolekcji, nie pozwoliłem na żadne indywidualne kontakty, żadne spowiadanie, żadne prowadzenie grup, żadną poradnictwo duchowe.
Czyli ale zgodę, co z tego, skoro on głosząc rekolekcję i tak spowiadał, i tak doprowadził do bliskich relacji?
To, że spowiadał wbrew wyraźnemu mojemu dekretowi, który zakazywał mu tego typu działalności.
Bardzo długo czekaliście też z karnym procesem kanonicznym. Podjęliście tylko swoje decyzje o odsunięciu go. Dlaczego tak długo zwlekaliście? Dlaczego ojciec, kiedy się o tym dowiedział, nie podjął, nie wszczął od razu procesu kanonicznego, tylko czekał na to, aż stanie się to publiczne, aż dziennikarze zaczną o tym pisać?
Znaczy, zdecydowałem się na proces kanoniczny wtedy, gdy się dowiedziałem, że istnieje nowa ofiara. Dlatego, ponieważ od kanonistów, od prawników, od spraw prawa kanonicznego miałem taką informację, że nowy proces mogę wszcząć wtedy, gdy pojawi się nowy istotny fakt. W momencie, gdy się o takim fakcie dowiedziałem, natychmiast wszcząłem proces karny.
Czy ojciec się poda do dymisji? W piśmie, które rozesłał ojciec do braci dominikanów i do wiernych, napisał ojciec, że po rozmowie z generałem zrezygnowałem z zamiaru dymisji, bowiem ojciec Gerard Timoner stwierdził, że nie ma wystarczających przesłanek do jej przyjęcia. Innymi słowy, generał, czyli zwierzchnik wszystkich dominikanów na świecie, powiedział ojcu, że co, że nic się nie stało, że ojciec jest niewinny?
Nie, że nic się nie stało, tylko w tym momencie nie, znaczy rzeczywiście chciałem złożyć dymisję, taki miałem zamiar. Po rozmowie z generałem stwierdziliśmy, że będę powoływał komisję, będę prowadził sprawę, która ma to doprowadzić do wyjaśnienia. A po ustaleniach komisji, gdy komisja przedstawi swoje wyniki swoich prac, one również zostaną przekazane generałowi, który podejmie decyzję. I poza tym oddałem się do dyspozycji generała,
O tej sprawie, ale także o wszystkich innych przypadkach molestowania seksualnego i o tym, jak Kościół sobie z tym radzi, a raczej nie radzi. Porozmawiamy w internetowej części na koniec tej naszej rozmowy w Radiu RMF. Pan ojciec pozwoli jeszcze jedno pytanie. Jak będzie wyglądała Wielkanoc u Dominikanów? Będzie święconka w czasach pandemii, czy też nie? I msze będą, nie wiem, jakoś częściej w innych miejscach.
Znaczy sama liturgia Triduum Paschalnego, czyli Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, niestety będzie polegała na tym, że zależy od kościoła, zależy od miasta, ale większość braci wprowadziła imienne zaproszenia. Można było telefonować, zamawiać jakby się na liturgię, ponieważ no, przestrzegamy tego rygoru 20 metrów kwadratowych, człowieka na 20 metrów kwadratowych. W związku z niektórych kościołach będzie tylko transmisja online, a będą mogli być tylko właściwie obsługa liturgiczna. W związku z tym no, głównie będzie to obchody online.
Ale wie ojciec, że najczęściej tak, największym sakramentem dla wielu wiernych jest i tak święconka. Będzie święconka, nie będzie?
Zależy od kościoła. Są takie kościoły, gdzie mają dużą przestrzeń przed kościołem, w związku z tym będzie można przyjść. Natomiast tam, gdzie warunki nie pozwalają na coś takiego, nie będzie święcenia.
O poważniejszych sprawach niż tylko święcenie pokarmów będziemy rozmawiali na RMF, w radiu RMF24.pl, w interi.pl. Tam zapraszam wszystkich, a słuchaczom radia życzymy co? No, mi dobrych świąt i do usłyszenia. Dobrze, drogi ojcze, to teraz jeszcze pozwolę ci, że porozmawiamy o poważniejszej sprawie, bo ja mam wrażenie, że ta cała historia Dominikanów pokazuje jedno, że czy to Dominikanie, czy zwykła kuria biskupia, czy to biskup konserwatywny, czy liberalny, że wszystko było w kościele, znaczy jedna rzecz była w kościele wspólna, zamiataliśmy wszystkie te sprawy pod dywan. Teraz nie mówimy o przypadku pedofilii. Te kobiety, ofiary ojca Pawła M. były pełnoletnie, ale tak naprawdę dochodziło do strasznych rzeczy, do wykorzystywania ludzi. No i Jak długo jeszcze struktury kościelne, które będą biskupi, prowincjałowie jak ojciec, będą mówili, że tak, że pochylamy się nad ofiarami i tak dalej, ale w istocie będą kryli sprawców, a nie zajmowali się ofiarami przestępstw?
No trudno mi powiedzieć za innych. Mam nadzieję, że ta komisja, którą teraz powołaliśmy, stanowi przełom. Ponieważ powołanie takiej komisji, oddanie tych spraw do wyjaśnienia ludziom spoza zakonu, no jest już pierwszym krokiem. Z założenia, tak jak mówiłem przed chwilą, pragniemy, żeby ta komisja albo analogiczna komisja, czy w trochę zmienionym składzie, wyjaśniła wszystkie sprawy z przeszłości. I chcemy to zrobić. Wiemy, że będzie to bolesny proces, że rzeczywiście praktyka była taka często, że nawet jeżeli kary były nakładane, ofiary jakoś były zaopiekowane, no to pozostawało to, w ukryciu.
No tak, zawsze to tak było, przepraszam. Wszyscy wiedzieli, że jak księdzu zdarzy się na przykład mieć dziecko, no to on będzie musiał na to łożyć, ale go się przeniesie do innej parafii i koniec, i po kłopocie, tak?
Znaczy, no w tym, no po to tak było rzeczywiście niejednokrotnie, natomiast w tym momencie w naszych zapisach już dominikańskich jest taki zapis, który mówi, że zresztą pod wpływem słów papieża Franciszka, który mówi, że zobowiązania naturalne są większe od zakonnych. W związku z tym, jeżeli ktokolwiek z Dominikanów znalazłby się w takiej sytuacji i miał dziecko, no to automatycznie zostaje wydalony z zakonu na ten moment.
Ja nie chcę tutaj
zająć się swoim dzieckiem.
Dobrze. Ojcze prowincjale, ja nie chcę zajmować się teraz takim wyliczaniem pikantnych szczegółów skandali seksualnych i obyczajowych, w które zamieszani byli polscy duchowni. Ale przecież wiemy, że to, że, przepraszam, ale posiadanie dzieci to jest najmniejszy problem z tego, co się działo, bo oni często wykorzystywali dzieci, oni niestety wykorzystywali wiernych w obojga płci, żeby była jasność. Proszę mi powiedzieć, no co takiego jest, a może to jest jakiś problem, przepraszam, strukturalny, może po prostu kościoła się nie da zmienić, trzeba zaorać i założyć nowy, bo inaczej to się wszystko posypie, bo inaczej będziemy tylko od skandalu do skandalu żyli.
No już się sypie, więc to jest tak, sypią się struktury, sypią się dotychczasowe zwyczaje. No i myślę, że nie ma innej drogi, jak pójście drogą jawności. Sami zostaliśmy przez to przyciśnięci, przez pokrzywdzone osoby, przez, no można powiedzieć, w tym wypadku działalność ojca Marcina Mogielskiego, który niestrudzenie tutaj walczył z tymi sprawami, oraz przez fakt, że pojawiła się nowa ofiara. I tak jak mówię, to jest kwestia nie tylko wyjaśniania skandali, ale cofnięcia się jakby wcześniej.
No ale gdzie znajdziecie sojuszników? Bo jak sądzę, wśród wiernych ich macie, natomiast jak widzę, struktury kościelne działają niesłychanie opieszale, czego dowodem nawet jest ta reakcja Watykanu. No co z tego, że zabronił arcybiskupowi Głudziowi mieszkania w diecezji gdańskiej, skoro on i tak tam nie mieszka. Mieszka w swoim jakimś absurdalnym Disneylandzie na Podlasiu. I co? I śmieje się w nos.
No pewnie się nie śmieje, bo jest to dla niego upokarzające. Natomiast faktem jest, że jest to, tak jak mówiłem, symboliczna kara. Natomiast jeśli chodzi o sprzymierzeńców, to można powiedzieć, że przedwczoraj rozmawiałem z generałem naszego zakonu, który w pełni poparł, czyli najwyższym przełożonym Dominikanów, który wraz ze swoją radą poparł ten pomysł, czy wręcz go bardzo, nie wiem, pobłogosławił, czy wsparł założenia tej komisji. Wskazując też na przykłady amerykańskie, gdzie takie komisje już działają. Nie tylko Amerykanie są już na tym etapie, że nie wyjaśniają spraw przeszłych, tylko mają taką komisję audytową, która na bieżąco audytuje wyjaśnianie czy zajmowanie się tego typu sprawami. I my do tego chcemy dążyć, żeby taka komisja audytowa stale czuwała, stale kontrolowała poczynania polskich dominikanów.
Ojcze prowincjale, jeszcze jedno pytanie, czy jedna kwestia właściwie. Czy te problemy, czyli brak reakcji albo zła reakcja na skandale obyczajowe, to główny powód, dla którego młodzież masowo odchodzi od kościoła?
To jest jeden z powodów. Myślę, że jest znacznie więcej. No, można powiedzieć, że oprócz skandalów obyczajowych jest kwestia sposobu przekazywania Ewangelii, sposobu głoszenia dobrej nowiny. Często fakt, że to głoszenie ma taką formalistyczną, zimną strukturę, często jest moralizowaniem, często jest odpychające. To jest jeden z powodów. Na pewno fakt, że nie potrafimy często wejść w dialog z młodzieżą. Nie potrafimy zbliżyć się do niej, nie potrafimy być z nią w jej problemach.
Ale jak to? Jesteśmy, jest Kościół cały czas jest z młodzieżą. Jest w szkołach. Od 30 lat religia jest w szkołach. Jak popatrzyło się na te protesty kobiet, to taka mnie ogarnęła myśl, że ogromna większość z tych uczestników i uczestniczek to przecież byli ci, którzy skończyli katechizację od klasy pierwszej do matury w szkołach publicznych.
Tu niestety mogę powiedzieć, że 30 lat temu, w 90 roku, znając doświadczenia naszych braci z Niemiec, mówiłem, że powrót religii do szkoły to jest zły pomysł. Religia stała się jednym z przedmiotów. Oczywiście, że w początkowej fazie znacznie więcej młodzieży uczestniczyło w zajęciach, natomiast ci, którzy naprawdę chcieli uczestniczyć, którym zależało na tej katechezie, nie mogli z niej w sposób prawidłowy korzystać, ponieważ atmosfera szkolna, atmosfera jednego z przedmiotów oraz no można powiedzieć, taka przymusowa obecność innych tak naprawdę uniemożliwiała przekaz wiary, a tworzyło się często parodię lekcji religii.
No to wszystko było i to wszystko jest. No w tej chwili doszło do tego, że to jest online, w związku z tym to już w ogóle jest kompletną fikcją. To duszpasterstwo w szkołach online, ale właśnie to, zamiast tego mamy kolejne pomysły, znaczy jeszcze sposobem na to ma być jeszcze więcej tego samego, no, czyli pomysł religii na maturze. Mnie on nie oburza o tyle, że jeżeli jest taniec na maturze, to mogą i religii zdawać. Niech znają wszystko, co chcą. Natomiast no, jaki to ma sens duszpasterski?
Trochę nie wiem. Nie wiem, jaki ma sens duszpasterski. Myślę, że no, jedynym, znaczy tak jak to widzę to sposobem jest skracanie dystansu. Nie tworzenie nowych struktur, nie tworzenie przedmiotów czy zaliczanie religii w taki czy inny sposób, tylko bezpośredni kontakt duszpasterzy z młodzieżą. Oczywiście nie będzie to masowe często, nie będzie to oddziaływanie, które obejmie wszystkich, ale coraz ważniejszy będzie indywidualny kontakt, indywidualna rozmowa, zrozumienie tego, co się dzieje w młodym człowieku.
No tak, tylko że tak wszyscy chcą zrozumieć młodego człowieka, wszyscy się chcą nad nim pochylić, ale prawda jest taka, to ojciec słusznie zauważył, że skończy się na moralizowaniu, na mówieniu tego nie rób, tego nie dotykaj, tamtym się nie baw.
To się na tym nie skończy, to znaczy skończy się bardzo szybko, jeżeli ktoś tak będzie robił, bo młodzież z kimś takim nie będzie rozmawiać.
Już nie rozmawia. Znaczy, jeśli chodzi do kościoła jeszcze, to dlatego, że starzy każą, no, umówmy się.
No to jeszcze kazania wysłucha, natomiast żeby rozmawiać z młodzieżą, żeby się z nią spotykać, żeby móc nawiązać z nim kontakt, no to nie wystarczy. Trzeba przede wszystkim umieć słuchać i mówić w taki sposób, żeby ta młodzież chciała słuchać.
No dobrze, to dominikanie znani byli z tego, że rzeczywiście prowadzili dobre, a może inaczej, gromadzące tłumy duszpasterstwa akademickie. Jak widać, czasami się to kończy źle. Mieliście złe przykłady w słynnej Barce w Krakowie. Teraz przykład sprzed lat, ale przykład z Wrocławia. Jak to jest, że ci wasi charyzmatyczni duszpasterze często skręcali w stronę sekt?
No, to znaczy te dwa przypadki, znaczy, cóż, no, tak się stało. Nie umiem powiedzieć tak błyskawicznie, dlaczego tak się stało, natomiast no, ten wymiar charyzmatyczny, który jest często oparty na indywidualnym rozeznaniu, czy na dużej roli takiego indywidualnego prowadzenia, no, stwarza pokusę że ten, kto jest duszpasterzem, uwierzy w swoją, że jest gwiazdą. Uwierzy w to, że to on rzeczywiście rozeznaje wolę Bożą. Dobrze. Jeżeli ktoś tak popatrzy, że on jest centrum, a nie Pan Jezus, no to nie trudno skręcać w złą stronę.
Jak sobie radzą wierni w czasie pandemii? Macie z nimi jakiś kontakt oprócz no, takiego, że się widujecie jeszcze na mszy i możecie sobie pomachać?
No wiele duszpasterstw funkcjonuje online. Są spotkania, są jakieś tam spotkania, nawet na przykład jeżeli jest kaplica, na której może być 5 osób, to odbywa się tam adoracja rotacyjna, na którą studenci się zapisują.
Ale nie pytam, czy ludzie chodzą do kościoła, pytam, czy oni z wami rozmawiają o tym trudnym dla nich czasie, jak na to, jaki to ma wpływ, jaki wpływ ma pandemia na ich życie.
No, tak jak na wszystkich ludzi, to znaczy rozmawiają, pytają, często są to rozmowy albo indywidualne w maseczkach, w jakimś takim też reżimie sanitarnym, no albo takie rozmowy, które prowadzimy telefonicznie czy przy pomocy jakichś komunikatorów. Często ludzie mówią o swoich problemach i ta nasza posługa rozszerza się już nie do tych tylko, którzy przychodzili do naszych kościołów, ale często wybiega poza granice Polski.
Ojcze prowincjale, ojciec jest szkolony, mądry człowiek. Mamy kilka pojęć, którymi się cały czas posługujemy. Ja mam takie poczucie, że nie wszyscy rozumieją. Te pojęcia, mamy 3 minuty na ich wyjaśnienie, no 2,5. Primo, prowincjał. Kto to jest prowincjał?
Prowincjał jest to przełożony polskich dominikanów albo w jakiejś innego kraju, innej prowincji, wybierany demokratycznie raz na 4 lata.
I demokratycznie, czyli lata, przez wszystkich zakonników albo, no tak, zakonników.
Przez przedstawicieli, przez kapitułę, czyli jest to demokracja przedstawicielska, czyli mnie wybierało mniej więcej 50 braci na 450 polskich dominikanów.
W klasztorach wybierano takich tam posłów i oni sobie jechali na kapitułę, tak,
każdy
czyli do Sejmu.
I na każdych 8 braci jest jeden poseł.
No, tak, czyli ojciec jest kimś w rodzaju prezydenta i premiera w jednym. No dobrze, bo kapituła to jest właśnie ten taki zakonny parlament, dobrze rozumiem, prawda?
Parlament albo klasztoru, albo całej prowincji. A no może być jeszcze kapituła generalna, czyli całego zakonu.
Czyli wszystkich, tak, zakonników. Nuncjusz?
Nuncjusz jest to przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, Watykanu w danym kraju.
Czyli ambasador.
Ambasador.
Ambasador. Ale on nie jest zwierzchnikiem kościoła w Polsce, prawda? Bo
nie,
ludzie czasami
absolutnie
tak myślą.
On jest przedstawicielem papieża, natomiast nie ma władzy nad kościołem. Każda decyzja pochodzi z Watykanu, od papieża.
To kto jest takim zwierzchnikiem? Bo ludziom się często wydaje, że prymas, a to nieprawda.
Tak naprawdę kościół w Polsce jest można powiedzieć zbiorem, jest stowarzyszeniem takich diecezji i każdy biskup w swojej diecezji jest właściwym przełożonym.
Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, rozumiem, że jest tak.
Tak to jest, że kościoły lokalne to są diecezje i każdy biskup ma władzę w swojej diecezji. Natomiast konferencja episkopatu, czyli taki parlament biskupów, on nie ma też władzy, on może podejmować jakieś wspólne ustalenia, którym biskupi dobrowolnie, można powiedzieć.
No bo prymas to w tej chwili, już nie tak jak w czasach kardynała Wyszyńskiego czy kardynała Glemba, prymas to w tej chwili tylko tytuł, prawda? Taki honorowy.
Prymas jest tytułem honorowym i nawet za czasów kardynała Wyszyńskiego było to o tyle inne, że Watykan udzielił w czasach komunistycznych specjalnych praw prymasowi Wyszyńskiemu.
No jeśli już ktoś rządzi, to przewodniczący konferencji.
Prymas jest honorowym, nie ma zwierzchności nad innymi biskupami.
Rozumiem, że jeśli już ktoś ma, to przewodniczący konferencji episkopatu, prawda? Czyli taki marszałek Sejmu.
No tak, natomiast nie jest to też obligatoryjne, że każdy biskup. No tak, jest to, można powiedzieć, takie stowarzyszenie dobrowolne.
Ojcze prowincjale, dobrze, to koniec słowniczka trudnych pojęć, koniec naszej rozmowy, czyli co, czas się pożegnać? Jakieś słowo na niedzielę? Na niedzielę tym razem wielkanocną?
Może na Triduum. No, Triduum pokazuje nam bardzo wyraźnie przejście Pana Jezusa przez śmierć do życia. Więc jeżeli czegoś życzę, to każdemu i nam wszystkim przechodzenia od tego, co ciemne, do tego, co jasne, od tego, co jest złe, do tego, co jest dobre, co jest fałszem, do prawdy. od grzechu do miłości. I bez względu na to, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, to tej drogi, takiego przejścia każdemu życzę.
Bardzo serdecznie dziękuję za te życzenia dla nas wszystkich. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Widzenia. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.